Czytajmy 30 rozdział drugiej, pierwszej księgi Samuela. A gdy Dawid wraz ze swoimi wojownikami przyszedł do Syklak, był to już trzeci dzień od czasu, gdy Amalekici wtargnęli do Negeb i do Syklak, zdobyli Syklak i puścili je z dymem. Wzięli do niewoli kobiety, które w nim były, małe i dorosłe, lecz nikogo nie zabili, tylko uprowadzili z sobą i odeszli z powrotem. A gdy Dawid i jego wojownicy weszli do miasta, było ono spalone, a ich żony, ich synowie i córki uprowadzeni. I wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było, głośnym płaczem, tak że im wreszcie nie stało łez do płaczu. Zostały też uprowadzone obie żony Dawida, Achinoam z Jezreel i Abigail, wdowa po Nabalu z Karmelu. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek. Lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu. Rzekł wtedy Dawid do kapłana Ebiatara, syna Achimeleka: przynieś mi efod. I Ebiatar przyniósł efod Dawidowi. Dawid zapytał się Pana tymi słowy: jeżeli puszczę się w pogoń za tą zgrają, to czy ich dogonię? I rzekł mu: puść się w pogoń i na pewno dogonisz i uratujesz. I ruszył Dawid z 600 wojownikami, którzy byli z nim, i dotarli do potoku Besor, gdzie zatrzymali się ci, którzy pozostawali w tyle. Lecz Dawid z 400 wojownikami puścił się w dalszy pościg, zatrzymało się zaś 200 wojowników, którzy byli zbyt osłabieni, aby przejść przez potok Besor. Wtem natknęli się pewnego Egipcjanina, którego zabrali i przyprowadzili do Dawida. Dali mu chleba do jedzenia i wody do picia. Dali mu także kawał kołacza z figami i dwa pęczki rodzynków, a gdy to zjadł, przyszedł do siebie, gdyż od 3 dni i 3 nocy nie jadł nic i nie pił. I rzekł do niego Dawid: czy jesteś i skąd się tu wziąłeś? A on odrzekł: jestem młodzieńcem egipskim, niewolnikiem pewnego Amalekity. Pan mój porzucił mnie, gdyż zachorowałem 3 dni temu. Wtargnęliśmy do Negebu kreteńskiego i na obszar judzki i do Negebu kalebickiego, a Syklak puściliśmy z dymem. A Dawid rzekł do niego: czy mógłbyś mnie zaprowadzić do tej zgrai? A ten odparł: przysięgnij mi na Boga, że mnie nie zabijesz i że mnie nie wydasz w rękę mojego pana, a zaprowadzę cię do tej zgrai. I zaprowadził go tam. A oto byli oni rozproszeni po całej okolicy, jedli i pili i weselili się z powodu obfitego łupu, jaki zgarnęli w ziemi filistyńskiej i w ziemi judzkiej. Dawid urządził wśród nich rzeź od zmierzchu aż do wieczora następnego dnia, a uratowało się z nich tylko 400 młodzieńców, którzy dosiedli wielbłądów i umknęli. I uratował Dawid wszystkich, których zagarnęli Amalekici, a także obie swoje żony wyratował Dawid. A nic im nie przepadło, od najmniejszego aż do największego. Ani z synów, ani z córek, ani z łupu, ani z czegokolwiek, co im zabrali. Wszystko to Dawid odzyskał. Zabrali potem wszystkie owce i bydło, które spędzono przed nim i wołano: to jest zdobycz Dawida. A więc to jest fragment, nad którym się zastanowimy. Wydarzenie, o którym czytaliśmy, ma miejsce w czasie, kiedy Dawid jest już namaszczony na króla, ale ciągle jeszcze Saul jest królem nad Izraelem. I Dawid jako mąż prawy, jako mąż bardzo taki właściwie szlachetnie postępujący, nie chcąc zniszczyć Dawida, ucieka przed nim. I wiemy to z historii, ze Słowa Bożego, że Dawid uciekał przed Dawidem, jak pamiętacie, nie chciał podnieść ręki na pomazańca pańskiego, choć zdarzyło mu się i to nie jeden raz, że mógł zabić Dawida, że mógł zniszczyć Saula, przepraszam, Dawid mógł zniszczyć Saula, ale nie zrobił tego ze względu na serce, które miał, czyste serce. Chciał mieć przed Bogiem serce czyste i nie zrobił tego. Kiedy nawet był taki moment, kiedy inni go do tego namawiali, dlatego że, jak powiedziałem, nadarzyła się taka okazja, Dawid odpowiada: nie, nigdy tego nie zrobię. Bracia i siostry, i tu jest bardzo ważna prawda. Serce przed Bogiem jest najważniejsze. Ja czytam obecnie pierwszą Księgę Mojżeszową. Jak pamiętacie, niedawno się dzieliłem na temat sługi Mojżesza, tego, który został wysłany po żeby przyprowadzić żonę dla Izaka. I są tam tak piękne historie, ale to, co w ostatnim czasie tak jakoś mocno do mnie przemawia, to po pierwsze Boże prowadzenie, Boże takie nadzwyczajne prowadzenie tych osób, których Bóg tam używa, które są opisywane, ale też postawa ludzi w tych określonych chwilach, postawa ich serca. Bo prawdą jest, że Bóg może porozmawiać z ludźmi, którzy są czystego serca, którzy mają wolne serce od czegokolwiek, co byłoby niewłaściwe, co byłoby niezgodne z tymi biblijnymi zasadami czy prawdami. I wracając tutaj do Dawida, Dawid rozumiał, że zarówno powołanie go na króla, jak i czas, w którym będzie mógł zasiąść na tym tronie królewskim, należy do Boga. To było dla niego oczywiste. Ja nie mogę tego zrobić o własnych siłach. Ja muszę czekać na ten moment. Pan to załatwi. Wiecie, jesteśmy czasami kuszeni na to, żeby podejmować pewne decyzje tak samodzielnie i na przykład coś starać się udowodnić. A ja pokażę, a ja udowodnię. A może czasem trzeba powiedzieć, okej, w porządku, ktoś mi krzywdę zrobił, coś się zdarzyło takiego, że pokusa jest do tego, aby walczyć o swoje, aby walczyć o może o pieniądze, a może jeszcze o coś innego, jakiś swój honor. Ale czasem trzeba powiedzieć, po co? Nie, Boże, to jest w Twoich rękach. Panie, Ty się tym zajmiesz. I Dawid nie walczył o to, aby być królem, chociaż już był namaszczony, chociaż wiedział, że to jest mu przeznaczone. Ale nie robił tego. Wiedział o tym, że Bóg wszystkim kieruje i postanowił Dawid czekać na Boży czas. Postanowił czekać na Boży czas, nic nie robił na siłę, nic nie robił po swojemu, ale był gotowy do tego, by stale Bogu służyć. I dlatego, że musiał ukrywać się przed Saulem, pojawił się tutaj w tym miejscu, o którym czytaliśmy, pojawił się i zaprzyjaźnił się z królem Gad. A ten dał mu miasto Syklag. Po co mu to miasto Syklag dał? Być może był jakimś burmistrzem albo prezydentem tego miasta Syklag. Jest napisane, że dał mu miasto Syklag, czyli Dawid w tym momencie miał zadanie w tym właśnie mieście Syklag i tam zamieszkał ze swoją rodziną i tam ze swoimi wojownikami po prostu mógł sobie zamieszkać. Dawid w tym czasie podejmował różne walki z narodami wrogimi dla narodu Bożego i zawsze te walki wygrywał. I kiedy kolejny raz opuścił Syklag po to, żeby walczyć, czytamy, że pozostałe kobiety i dzieci i w tym czasie jeden z wielkich wrogów nienawidzących narodu Izraela, narodu Bożego, a więc Amalekici nadciągnęli i napadli na to miasto, jak czytaliśmy, wszystko zrabowali. Wszystko zniszczyli, wszystko zrabowali razem z żonami Dawida, dziećmi, całym dobytkiem, a miasto spalili. I Dawida nie ma, tych wojowników nie ma w tym mieście i w taki podstępny sposób, taki okrutny sposób Amalekici tutaj chcieli zniszczyć Dawida, zniszczyć naród Boży. I wydarzenie to rozpoczyna się właśnie od tych słów, kiedy Dawid wraca i przychodzi do Syklag, a tam katastrofa, a tam ruina. Prawda, że wtedy nic, tylko płakać. O Dawidzie czytamy, że też płakał, nie? No bo co w takiej sytuacji robimy? Dawid wrócił, nie zastał swoich żon, nie zastał nic, miasto było zupełnie spalone, wszystko zrabowane, uprowadzone. I Dawid prawdopodobnie nie wiedział, że jego dwie żony, jego dzieci, cały dobytek w ogóle żyją, bo przecież nie było na to sposobu, nie miał prawa wiedzieć o tym, bo go nie było na tym miejscu w Syklag. A więc co teraz robić? Co robić? Szukać wiatru w polu, prawda? Albo igły w stogu siana. Gdzie oni są? I tak bardzo mocno dotknęło go, że jak czytaliśmy, zaczął płakać. Ale też był świadomy tego, że ci Amalekici to okrutny, to taki podły naród, któremu zależało tylko i wyłącznie na tym, aby tych bożych ludzi zniszczyć. I oczywiście to, co oni tutaj zrobili, to no coś najgorszego, coś, co najbardziej mogło dotknąć Dawida. I to jeszcze w tym momencie, kiedy on był na wojnie, kiedy walczył, i walczył tak, trzeba powiedzieć, o dobrą sprawę, a tutaj w taki okrutny, bezpardonowy sposób, najbardziej raniący, przychodzi wróg i niszczy wszystko. I Amalekici w tej historii symbolizują oczywiście naszego przeciwnika. Bracia i siostry, i przeciwnik zrobi wszystko. Wszystko zrobi, żeby zniszczyć nas. Żeby zniszczyć twoje życie, żeby zniszczyć twoją rodzinę, żeby zniszczyć twój dom, żeby zniszczyć kościół. On wszystko zrobi. Ale chwała Bogu za to, że jest Pan nad nim. Natomiast do nas należy czuwanie, należy życie takie, żeby diabłu nie dać absolutnie żadnej szansy na to, żeby on niszczył. Oczywiście są sytuacje, które nas zaskakują, tak jak chociażby dzisiejsze wydarzenie, które nas smucą, ale przecież Bóg nad tym czuwa. Amalekici symbolizują tutaj przeciwnika naszego. I nasz przeciwnik nigdy nie postępuje fair. Nigdy. Im człowiek jest słabszy, to on wtedy przychodzi i wtedy go chce zdeptać. Jeśli ma różne problemy i doświadczenia, to wtedy go jeszcze kolejnymi problemami, wątpliwościami, strachem, lękiem go niszczyć. To jest diabeł. Tak postępuje. Jego działania zawsze są okrutne, podstępne bardzo często, podłe i przynoszą bardzo wiele cierpienia, przynoszą ból. I reakcja Dawida i tych wojowników na tą zaistniałą sytuację była bardzo naturalna i też bardzo emocjonalna. I oczywiście nie dziwimy się temu, bo przecież to było to coś strasznego. Mogli powiedzieć, koniec, żadnej nadziei, nic się nie da teraz zrobić. No bo gdzie te żony, bo gdzie te dzieci? Jakbyście, bracia, się czuli, gdybyście wrócili z pracy do domu i żony nie ma? Kochanie, jesteś tam? No co tam siedzisz w tej łazience? Albo co tam robisz w tym pokoju trzecim? I szukamy tej żony, jej nie ma. A, to do Kauflanda poszła. Godzina mija, dwoje mija, nie ma. Dzwonisz, nie ma żony. I gdyby jej w ogóle nie było, gdyby się nie dowiedział i nawet sąsiedzi by nie wiedzieli, gdzie jest. Oj, niektórzy z nas by zwariowali. I nie byłoby łatwo, i nie byłoby prosto. A więc naturalna reakcja Dawida. Wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było, głośnym płaczem, tak że im wreszcie nie stało łez do płaczu. Czasem i nas dotykają różne problemy, ponosimy czasem porażki. Zamiast nawet spodziewanego czy oczekiwanego błogosławieństwa stracimy kogoś albo stracimy coś, zaskakują nas różne okoliczności. Jaka jest wtedy nasza reakcja? Znaczy, jeśli płaczemy, to nie jest nic dziwnego, bo przecież mamy emocje, przeżywamy to w jakiś sposób. I wielokrotnie może się wydawać, że w takich trudnych okolicznościach, a jeszcze dodatkowo, kiedy te trudne okoliczności się jakby nawarstwiają jedna po drugiej, bo i tak czasem bywa, wydaje się wtedy, że nie ma nadziei, że to koniec. Czasem mamy nawet żal do Boga i pretensje, dlaczego On na to pozwolił, dlaczego mnie nie ochronił. Dawid mógł powiedzieć, Boże, dlaczego nie ochroniłeś moich żon? Panie, czy nie wiesz, że to największe cierpienie mi sprawia? Dlaczego coś nie zrobiłeś? Dlaczego to się stało? I Dawid, który do tej pory miał wśród swoich wojowników potężny autorytet, wielki autorytet, bo był wspaniałym przywódcą, który stale odnosił zwycięstwa, nagle z powodu tego wydarzenia znalazł się dodatkowo w wielkim niebezpieczeństwie, bo czytaliśmy, że jego wojownicy wystąpili przeciwko niemu, mieli do niego pretensje, zaczęli jego oskarżać za tą zaistniałą sytuację. Tak naturalnie mówiąc, to mieli rację, nie? Co ci wojownicy pewnie mówili do Dawida? Po co żeśmy szli na tą wojnę? Trzeba było pilnować tych swoich kobiet. Po co ciągle walczymy? Po co ciągle wojujemy? Po co nam to było? Wiecie, ja przez okres tych 2 lat parę razy to miałem takie, myślę sobie, po co mi to do szczęścia było potrzebne? To myślę, mówię w tej chwili o tych żarach. Ale z drugiej strony zawsze słyszałem ten Boży głos, który brzmiał bardzo krótko. Zajmij się tym. Tylko tyle. No i co? I co lepsze? Co zrobić? Zająć się tym, czy narazić się na problemy, czy uciec od Bożej woli, tak jak Jonasz? I czytamy, że Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, dlatego że jego wojownicy, ten lud, który mu do tej pory ufał, u których miał autorytet, lud ten zamierzał go ukamienować. Czytamy, wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek. I potem jest piękny, piękny fragmencik, króciutkie zdanie. Lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu. Płakał, bo to było cierpienie nieprawdopodobne, straszliwe cierpienie, że nagle nie ma niczego i nikogo, albo nikogo i niczego. Ale pomyślał prawdopodobnie, przez chwilę pomyślał, nie, Panie, nie wierzę, żebyś Ty na to pozwolił. I też prawdopodobnie pomyślał, oj, diable, nie, oj, wy Amalekici, nie, nie, tak być po prostu nie może. I ja będę dalej szedł, pójdę dalej, nie? Tak myślał Dawid i tak zrobił. Ludzie bliscy Dawidowi, szanujący go bardzo ze względu na to, co się wydarzyło, odwrócili się przez niego, a Dawid ma zaufanie, pokładał swoje zaufanie w Bogu. Czy on ponosił za to winę? Oczywiście, że nie. To Amalekici narozrabiali. To diabeł sprawił, że ludzie byli rozgoryczeni, że cierpieli z powodu straty swoich synów, z powodu straty swoich córek. I nam się podobne sytuacje także w naszym życiu zdarzają. Kiedy diabeł atakuje naszych bliskich, kiedy atakuje nasze życie, nasze zdrowie czasem, relacje, kiedy atakuje nas, aby i wtedy dość często się właśnie na nim koncentrujemy albo na problemie się koncentrujemy. Czasem obwiniamy za to innych, najlepiej żony albo męża, za swoje niepowodzenia, za swoje problemy obwinić. Czasem obwiniamy jeszcze innych, ale bracia i siostry, ten fragment Słowa Bożego i to, na co chcę zwrócić uwagę, to zachęcić nas do tego, abyśmy podjęli walkę o to, co diabeł nam ukradł albo co chce nam ukraść. A więc podejmij walkę o utracone dziedzictwo, bo tutaj Dawid utracił wszystko, co miał. Nie obwiniajmy nikogo, nie obwiniajmy, chyba że jest sprawa, którą można wytłumaczyć, wyjaśnić, ale niech Bóg nas zachowa od obwiniania innych, a raczej niech nas Bóg pobudza do tego, abyśmy walczyli. Kiedy pojawiają się takie problemy w naszym życiu, takie okoliczności, to musimy to właściwie zrozumieć. Bóg nad wszystkim czuwa, diabeł chce zniszczyć, a ja będę walczył. Czasem nam jest trudno zmierzyć się z problemami, podjąć walkę o odzyskanie tego, co nam diabeł skradł albo co nam chce ukraść. Ale bracia i siostry, po to jesteśmy wierzącymi, po to mamy toczyć ten bój, dobry bój wiary, aby zwyciężać, aby odnosić zwycięstwo. Nie jest właściwą rzeczą płakać nieustannie, ale trzeba podejmować walkę. I chociaż najbliżsi Dawida zaczęli jego oskarżać, byli rozgoryczeni, chcieli go za to ukamienować, Dawid, jeszcze raz to podkreślę, pokładał zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu. I Dawid jest w tej beznadziejnej chwili dla nas doskonałym przykładem, doskonałym wzorem. Tak jak inni jego towarzysze w tej najtrudniejszej chwili doświadczył tego samego, ale nagle się zreflektował, powiedział nie, nie. Ci wojownicy chcieli zrzucić winę na niego, ale co by to pomogło? Co by to pomogło, że zrzucą na niego winę? On zaczyna przepraszać wszystkich. Przepraszam was, wojownicy, to moja wina, bo ja podjąłem decyzję, że będziemy walczyć. A gdyby tak nie podjął decyzji, żeby walczyli? I właśnie tu jest to potężne zagrożenie. Jeśli podejmujesz walkę, aby walczyć, trochę pocierpisz, trochę może ci się coś nie uda, ale zwyciężysz, ale osiągniesz zwycięstwo. Ale problem będzie wtedy, kiedy nie podejmiesz walki o to utracone dziedzictwo, kiedy nie podejmiesz walki o swoją rodzinę, kiedy nie podejmiesz walki o to, aby Boże błogosławieństwo na tobie spoczywało, to możesz utracić wszystko. Możesz utracić wszystko. I dlatego ta zachęta w wielu miejscach Słowa Bożego do podejmowania walki o wiarę albo zachęta do tego, abyśmy troszczyli się o wiarę, jest niezwykle ważna. Niezwykle ważna w naszym życiu. Tamci wojownicy prawdopodobnie Nie, ci nie mający wiary mówili, no to już jest koniec, nie ma po co żyć, lepiej ze sobą skończyć, tak jak moja żona i dzieci, nie ma sensu, nie ma nadziei, nie ma, nie da się. Wiecie, że teraz mamy taką partię, która mówi, damy radę. Wiecie, jak to z ich ust słyszę, to trochę się denerwuję, ale to chrześcijanie powinni mówić, damy radę w Chrystusie. My możemy dodać do tego w Chrystusie. Damy radę w Chrystusie. Zwyciężymy w Jezusie Chrystusie. Zwyciężymy, bo Bóg jest z nami. I chociaż ci wojownicy narzekali, chociaż oskarżali Dawida, to on miał zupełnie inne spojrzenie. O nie, mówi Dawid, o nie, tak to się skończyć nie może. Pan ma na pewno jakieś rozwiązanie z tej sytuacji. I w sercu Dawida była wiara. Wiara, że ten Bóg, któremu cały czas ufał, ten Bóg, który go prowadził do tej pory w tych walkach, ten Bóg, który dawał mu zwycięstwo, ten Bóg go dalej poprowadzi i na pewno tej sprawy tak nie pozostawi. Na pewno moje żony odzyskam, na pewno odzyskam moje dzieci. Chciałabyś, siostro, odzyskać swoje dzieci? No chyba nie ma czegoś ważniejszego i piękniejszego. Chciałbyś, bracie, odzyskać swoich najbliższych? Diabeł ich wiedzie na stracenie. Diabeł ich ciągnie do piekła, a my stoimy tutaj? Stoimy pomiędzy tym niebem i ziemią, pomiędzy Bogiem a diabłem, który chce zniszczyć, i stoimy i mamy walczyć. Walczyć, oczywiście Pan ich zbawi, ale my mamy walczyć. Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu. Swoje zaufanie pokładał w Panu, w swoim Bogu. Jeśli nie znasz swojego Boga jeszcze, to jest dzisiaj czas, żeby go poznać. Doświadczyć, że On jest Bogiem dobrym, że jest Bogiem, w którym można swoje zaufanie położyć. I Bóg daje nam swoje zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. I tutaj bardzo mocno trzeba podkreślić w Jezusie Chrystusie. Nie o własnych siłach, nie dlatego, że my jesteśmy mocni, ale zawsze się musimy liczyć z Bożą wolą. Zawsze powinniśmy liczyć się z tym, że trzeba nam żyć w pokorze, w bojaźni Bożej, w takiej stałej zależności od Boga i wtedy odnosimy zwycięstwo. Dawid, pokładając zaufanie swoje w Panu, udał się do Pana z zapytaniem. Czytamy w 8 wersecie, Dawid zapytał Pana tymi słowy. Jeżeli puszczę się w pogoń za tą zgrają, to czy ich dogonię? I rzekł mu, puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i uratujesz. Jeżeli puszczę się w pogoń za tą zgrają, to słowo świadczy, że w sercu Dawida było, ale był podkręcony tak. Tak naprawdę był nakręcony. Oj, nie, jak dopadnę tą zgraję. A Bóg doskonale wiedział, jak Amalekici postąpili z bezbronnymi żonami i dziećmi, i Bóg doskonale wiedział, czy jest nadzieja. I dlatego odpowiada Dawidowi. Gdyby one nie żyły, te żony, te dzieci, oczywiście odpowiedź byłaby inna. Ale Amalekici, chociaż są okrutni, chciałem powiedzieć, że są głupi, ale nie, głupi nie są. Diabeł nie jest głupi. Ale chociaż są Amalekici okrutni, bezwzględni, diabeł jest bezwzględny, to dlatego, że te kobiety, te żony nie zostały zabite i dzieci nie zostały zabite, wiecie, jak myślicie, dlaczego? Bo jeszcze jest Pan, bo jeszcze jest ktoś większy. Jeszcze jest ktoś, kto jest w stanie ochronić, kto w jakiś sposób zaćmi oczy tym Amalekitom, temu diabłu, i on nie jest w stanie zrobić wszystkiego, bo jest Bóg, który nad wszystkim czuwa. I właśnie Bóg doskonale wiedział, jak Amalekici postąpili z tymi bezbronnymi żonami i dziećmi i czy jeszcze jest jakaś nadzieja na uratowanie. I dlatego Dawid pyta, Panie, czy mam się puścić w pogoń? Panie, co ja mam zrobić? A Bóg do niego odpowiada, puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i uratujesz. A więc to, co zrobił Dawid, bracia i siostry, w momentach ataków, mocy ciemności, dla nas także jest doskonałym przykładem. Pójść do Pana, przyjść do Pana. Panie, co mam zrobić? Panie, nie chcę robić nic na własną siłę, na własną rękę, nie chcę robić niczego, co mi się wydaje za właściwe, ale Panie, co mam zrobić? Puścić się w pogoń, czy może czekać? Wiecie, my czasem jesteśmy tak kuszeni przez okoliczności, a czasem nawet inni nas zachęcają do albo zbyt szybkiego działania, albo powolnego działania. Prawda? Na przykład jest jakaś rozruba, no to musimy to rozwiązać. A ja niedawno komuś mówiłem, wiesz co, zostawmy tą sprawę, zostawmy, spokojnie. Ale trzeba to rozwiązać. Trzeba to rozwiązać, trzeba porządek zrobić. Spokojnie. Minie parę dni i okazuje się, że Pan Bóg sprawę rozwiązuje. Nie trzeba działać własnymi rękami. Ale w tym przypadku tutaj Bóg odpowiada Dawidowi, puść się w pogoń i to natychmiast. I odpowiedź Pana była takim wyraźnym sygnałem do tego, aby Dawid i wszyscy wojownicy ruszyli, by odzyskać te swoje rodziny i odzyskać to utracone dziedzictwo. A więc puść się w pogoń za przeciwnikiem, a na pewno ich dogonisz i uratujesz. Bracie i siostry, jeśli my się puścimy w pogoń za przeciwnikiem, to co, go dopadniemy czy nie? Dopadniemy czy nie? Dopadniemy czy nie? No czemu tak nieśmiało? Jak nie wiemy? Wiemy, że dopadniemy. Jeśli się puścimy, jeśli będziemy walczyć, jeśli podejmiemy decyzję o modlitwie, o wytrwałej modlitwie, to zwyciężymy, to go dopadniemy. I on będzie musiał oddać to, co ukradł, to, co zrabował. No tak patrzycie, jakby to było nieprawdą. On musi oddać to, co zrabował. Ale walczyć trzeba, trzeba podjąć walkę. Trzeba nie płakać ciągle, ale podjąć walkę i walczyć. Nie, ja się nie zgodzę z tym, aby diabeł zniszczył moją rodzinę. Panie! I trwamy w modlitwie, i trwamy w wołaniu do Boga. Oczywiście czasem ze łzami w oczach, ale czasem trzeba stanąć ponad tymi łzami, powiedzieć nie zgodzę się na to, aby diabeł zniszczył moich bliskich. Nie zgodzę się na to, aby diabeł niszczył to czy tamto. Puśćcie w pogoń za przeciwnikiem, a na pewno dogonisz i na pewno uratujesz, odpowiada Bóg do Dawida i myślę, że my możemy przyjąć to słowo także i dla siebie. A więc Dawid otrzymał nie tylko zapewnienie od Pana, że ich dogoni, ale że ich odzyska i uratuje. Jak myślicie, co wtedy Dawid czuł? Ja myślę, że ta adrenalina tam gdzieś w tych wnętrznościach Dawida jeszcze był bardziej pobudzony. Jest szansa, jest nadzieja, nie stracę tego, za czym tak bardzo bolałem, cierpiałem. Nie, jest nadzieja, bo Dawid wierzył Bogu. Czy myślicie, że to się mogło nie zdarzyć? To się musiało zdarzyć. Warunek był jeden. Dawid, puść się w pogoń. Dawid, walcz. Dawid, do przodu. Nie stój w miejscu, nie siedź w miejscu, nie płacz ciągle, tylko walcz. Myślę, że kiedy Dawid miał już słowo od Pana w jakiś niesamowicie zdecydowany sposób, nie tylko podzielił się tym słowem z tymi wojownikami, ale wiecie, wzbudzić wiarę teraz w sercu 600 wojowników, którzy go przed chwilą chcieli ukamienować, no nie wiem, czy to jest takie proste. Jak myślicie, proste to było? Ja myślę, że Dawid po prostu przekazał informację, mówi, słuchajcie, jedziemy, prujemy na tych swoich rumakach i wskoczył i natychmiast wyruszył. A oni widzą, no chyba zgłupiał. Sam zwycięży tych Amalekitów, no to jedziemy za nim, bo może rzeczywiście jest nadzieja. Wzbudzić wiarę w sercach ludzi, którzy wątpią, czasem jest bardzo trudno. Bracia i siostry, dlatego mamy ciągle podejmować walkę o wiarę. Ciągle mamy ufać Słowu Bożemu. Nie pozwolić na to, aby stać się już takim beznadziejnym, beznadziejnie bezradnym, bezsilnym, takim zupełnie bez życia. Słowo Boże nam mówi, że mamy być zawsze, podkreślam to słowo, zawsze jacy? Pełni zapału. Zawsze pełni gorliwości, zawsze pełni gotowości do tego, aby walczyć, aby podejmować walkę o wiarę, podejmować walkę o odzyskanie utraconego dziedzictwa. I wierzę, że Dawid z niesamowitym przekonaniem i wiarą przekazał te słowa i potem wyruszył razem z tymi wojownikami swoimi po to, aby odzyskać to utracone dziedzictwo. Bracia i siostry, Bóg daje swoje zwycięstwo. Pójście w pogoń za przeciwnikiem. Nie zgódź się z tym, że twoi bliscy są ograbieni. Nie zgódź się z tym, aby diabeł zrobił spustoszenie. Nie płacz, ale pójście w pogoń. Działaj, módl się o wyzwolenie tych, których diabeł wiedzie na stracenie. Wiecie, że jest napisane, że mamy zatrzymać tych, których się wiedzie na stracenie. Jak to jest cały ten werset? Bo 24 przypowieści Salomona, 11 werset. Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj. Kto to ma zrobić? Pan Bóg? Pan Bóg już wszystko tak naprawdę zrobił. Teraz nam błogosławi, kiedy my podejmujemy tą walkę, kiedy my ratujemy wydanych na śmierć. I bracia i siostry, aby odnieść zwycięstwo i odzyskać to, co diabeł zabrał, musimy ścigać wroga. Ja wiem, że niektórzy mają co do tego pewne wątpliwości, ale i w Biblii to jest wyraźnie napisane. Mamy walczyć, mamy nie bać się wroga. Nie lekceważyć go oczywiście, ale nie bać się wroga, ale wręcz go powinniśmy ścigać i wydrzeć to, co on chce zniszczyć. Nie osiągniemy zwycięstwa, kiedy nic nie robimy w sensie duchowym, modlitwy, walki o ludzi niezbawionych czy o swoich bliskich. Nie osiągniemy niczego w kwestii zbawienia swojej rodziny, jeśli nie będziemy walczyć, jeśli będziemy tylko płakać. A więc, bracia i siostry, my jako Kościół Jezusa Chrystusa być może myślisz o swoich bliskich. Na pewno wszyscy myślimy o swoich głównie krewnych, bliskich, którzy nie są zbawieni. Co trzeba zrobić? Walczyć. Walczyć. Walczyć z wiarą. Walczyć z taką determinacją. Walczyć z ufnością, że Bóg będzie to błogosławił. W księdze Joela w 2 rozdziale czytamy o tym, że Bóg wynagrodzi to, co zżarła mól i szarańcza, to, co zniszczył diabeł. Bóg wynagrodzi. W tym fragmencie tutaj czytaliśmy w 30 rozdziale 1 księgi Samuela, 9 i 10 werset. I ruszył Dawid z 600 wojownikami, którzy byli z nimi, dotarli do potoku Besor, gdzie zatrzymali się ci, którzy pozostali w tyle. Lecz Dawid z 400 wojownikami puścił się w dalszy pościg, zatrzymało się zaś 200 wojowników, którzy byli zbyt osłabieni, aby przejść przed potok Besor. Dawid ruszył, ruszyło 600 wojowników, ale nagle pojawia się kolejna przeszkoda. 200 wymiękło, przepraszam za to słowo, wymiękło, osłabli. Nie mogli iść dalej. A więc co teraz? O Boże, kolejny problem. Ale Dawid miał słowo od Boga. Dawid wiedział, niezależnie od tego, czy będzie ich 600, czy będzie ich 400, pobiegniemy dalej i zwyciężymy. Nie siedział założonymi rękami, ale dalej. Nie poddał się wtedy, kiedy tych 200 osłabło, ale dalej. Natrafił na przeszkody, ponieważ był kłopot, ale dalej. Dalej walczyć. Nie załamuje się Dawid, ale dalej walczy. I chwała Bogu za to, że w Biblii jest też napisane, że Bóg może wyzwolić przez wielu, ale też przez niewielu. Czasem nam się wydaje, że to właśnie wielu potrzeba. A nie, Bóg wybiera jednego człowieka. Człowieka, który jest gotowy poświęcić swoje życie. Który jest poświęcić swoje życie do tego, aby walczyć, aby trwać w modlitwie, aby wołać do Boga, aby szukać rozwiązania. Niekoniecznie wielu. Oczywiście dobrze jest, jak jest wielu, wielu zaangażowanych, wielu gotowych do tego, aby walczyć, gotowych do tego, aby działać. Ale czytamy w Słowie Bożym, że Bóg może wyzwolić przez wielu, ale może wyzwolić przez niewielu. I nawet ta próba osłabnięcia tych 200 nie wytrąciła z pokładania zaufania Bogu Dawida, ale Dawid dalej poszedł. I modlitwa wytrwała, bracia i siostry, modlitwa o nawrócenie niezbawionych, a potem gotowość do wypełnienia Bożej woli, gotowość do służby, szukanie możliwości głoszenia i usługiwanie, gorliwość, zapał w pracy dla Pana, to jest to, czego Bóg od nas oczekuje. To jest właśnie ta walka, to jest ta walka, to są te sposoby walki o utracone dziedzictwo. Oczywiście wiemy o tym, że Pan Jezus buduje swój Kościół, którego bramy piekła nie przemogą, Kościół pełen chwały, Kościół pełen mocy, ale On chce, aby to był Kościół, który walczy. Kościół walczący, Kościół nie poddający się, Kościół nie rezygnujący, ale Kościół prujący, tak powiem, do przodu, biegnący cały czas do przodu. I od 11 do 15 wersetu w tym rozdziale, 30 rozdziale 1 Samuela czytaliśmy. Wtem natknęli się na polu na pewnego Egipcjanina, którego zabrali i przyprowadzili do Dawida. Dali mu chleba do jedzenia i wody do picia. Dali mu także kawał kołacza z figami i dwa pęczki rodzynków, a gdy to zjadł, przyszedł do siebie, gdyż od trzech dni i trzech nocy nie jadł nic i nie pił. I rzekł do niego Dawid, czy jesteś i skąd się tu wziąłeś? A on odrzekł, jestem młodzieńcem egipskim, niewolnikiem pewnego Amalekity. Pan mój porzucił mnie, gdyż zachorowałem trzy dni temu. A więc tutaj widzimy Amalekitów i widzimy tego biedaka, tam gdzieś ledwie zipiącego już. Spotyka go Dawid, spotyka go to wojsko Dawida i zamiast dalej próć, najpierw go nakarmili, dali mu dobrych rzeczy, dali mu takich potraw, dzięki którym mógł się posilić. Ale czytamy tutaj, kim był ten człowiek. Czytamy o tym, że Amalekici, kiedy widzą takich ludzi, to go zdeptać, to go zniszczyć, to go zostawić. Amalekita nigdy się nie zatroszczy o biedaka. Amalekita nigdy nie będzie dbał o kogoś słabszego. Ale chrześcijanin, ale Dawid zainteresuje się, nawet mając przed sobą, mając w myślach, w świadomości to, że trzeba szybko biec do walki, zatrzymuje się przy tym biedaku. Karmi go, daje mu coś do zjedzenia. Ale bracia i siostry, chcę zwrócić uwagę, że to musiało być Boże prowadzenie, prawda? To musiało być Boże prowadzenie. Ten biedak musiał się tam znaleźć. To Bóg wyreżyserował w taki piękny sposób, taki piękny scenariusz napisał i potem wyreżyserował, że musieli tam tego biedaka spotkać, bo potrzebowali rady. A czemu Dawid się dalej nie modlił? Panie, jak tu dalej? Potrzebowali rady i Bóg wykorzystuje człowieka, porzuconego człowieka, biedaka, który teraz kieruje ich, podpowiada im, czy wskazuje drogę, jak dalej mają iść. I czasem Bóg używa takiego sposobu, by do nas przemówić. Czasem Bóg używa takiego sposobu. Niekiedy mówi do nas bezpośrednio, niekiedy słyszymy Boży głos w czasie nabożeństwa, proroctwo otrzymujemy, Słowo Boże czytamy, ale czasem Bóg użyje takiego biedaka, który gdzieś tam leży sobie w rowie albo siedzi na ławeczce brudny, ledwie żywy. Może skierować Słowo Boże do nas? Może? Wszystko Bóg może. Bóg jest Bogiem wszechmogącym i wszystko może. A więc stawia na drodze tego Egipcjanina, głodnego, spragnionego, wycieńczonego, dają mu chleba i ten biedny, głodny, chory, porzucony Egipcjanin jest teraz błogosławieństwem dla Dawida i dla jego wojowników. Opisuje to, jak z nim postąpił jego pan, opisuje o tym to porzucenie, kiedy zachorował. I tak postępuje diabeł. Ale chwała Bogu za to, że Bóg szuka porzuconych, aby ich podnieść. Bóg i w tym przypadku Dawid. Dawid odnajduje tego biednego człowieka, karmi go, poi go, kołacze z figami. Ktoś z was piecze, siostry, kołacze z figami? Ja chyba jeszcze nie jadłem kołacza z figami. Może ktoś by upiekł następnym razem, byśmy skosztowali, co to ten Egipcjanin biedny jadł. Musiało to być bardzo dobre. I potem ten Egipcjanin wskazuje im kierunek, gdzie mają dalej iść. A co robią Amalekici? Amalekici świętują. Amalekici świętują, myślą, że są bezpieczni. I diabeł też czasem świętuje i cieszy się. Nie wiem, czy wam mówiłem pewne świadectwo. Kiedyś moja mama, nas było dużo w domu. Wiadomo, jak to dzieci chorują. Któreś z dzieci było chore. Mama modliła się oczywiście, ale sytuacja zamiast się polepszać, to się pogarszała. Ja nie pamiętam, być może więcej tych dzieci było chorych. I mówi, w pewnym momencie mama ma taki obraz, takiego potwora okrutnego, obrzydliwego, który z niej się śmieje takim szyderczym uśmiechem. A, stracisz ich. I takie kpiny sobie, tak drwi. Ona mówiła, że jak to zobaczyła, po pierwsze potężny strach przeżyła, ale po chwili takiego zastanowienia się pomyślała sobie, oj nie, i stanęła naprzeciwko temu diabelskiemu głosowi i zwyciężyła. I żyjemy. Nie wiem, czy czasem ja to nie byłem chory, ale nieważne kto. W każdym razie, kiedy to opowiadała mama, a parę razy nam to opowiadała, to było takie, aż dreszcze przechodziły. Diabeł czasem świętuje, kiedy mu się uda. Świętuje. Myśli, że wszystko jest w porządku. Ale tak jakby zapomniał, że Pan Bóg jest ponad wszystkim. Diabeł, kiedy uda mu się oszukać ludzi, to właśnie tak się zachowuje. Ale Słowo Boże nam mówi, że koniec jego będzie tragiczny. Koniec jego jest w jeziorze płonącym ogniem i siarką. Dzisiaj ciągle on jeszcze chce rozrabiać. Ale potrzeba nam właśnie tego takiego zdecydowanego, przepełnionego wiarą słowa. Nie, ja nie pozwolę, abyś ty zniszczył moje życie, abyś zniszczył moich bliskich. I dalej czytaliśmy, że Dawid uratował wszystkich, których zagarnęli, uprowadzili Amalekici. Uratował także swoje dwie żony. Bracia i siostry, ta zgraja posłańców szatana chce zniszczyć moje i twoje życie. Chce zniszczyć. Pamiętajmy o tym cały czas. To nie znaczy, że mamy się tego bać. To nie o to chodzi. Bo jeśli się boimy, że diabeł nas zaatakuje, to najprawdopodobniej nas zaatakuje i najprawdopodobniej przegramy. Ale świadomość tego, że on jest potężnym zagrożeniem, że on jest wrogiem śmiertelnym dla naszego życia, jest właściwa. Ale z drugiej strony świadomość i pewność tego, że mój Bóg jest ponad tym wszystkim, jest niezwykle nam potrzebna i ważna. A więc my, wierzący ludzie, którzy mamy Słowo Boże, wierzymy, że Słowo Boże jest natchnione przez Ducha Świętego, możemy zupełnie zaufać Bogu, możemy powierzyć swoje całe życie Bogu i też walczyć o tych, którzy jeszcze do Niego nie należą. Jeśli jako chrześcijanie boimy się walczyć, boimy się podejmować ten trud, boimy się poświęcenia, boimy się też tych zagrożeń, zgadzamy się na jakąś bierność, letniość, to nic nie osiągniemy. Ale Słowo Boże nas zachęca do walki, do gorliwości. Chrześcijanie, którzy ruszają, aby zwyciężać, wiedzą, że zwycięstwo jest w Jezusie Chrystusie, wiedzą, że Pan jest z nimi i zwyciężają. I zwyciężają. Bracia i siostry, chrześcijanie, którzy podejmują walkę, zwyciężają. Jeśli nie podejmujesz walki, nie będziesz miał satysfakcji ze zwycięstwa. Jeżeli podejmujesz walkę, będziesz mieć satysfakcję ze zwycięstwa i zwycięstwo. Podejmij walkę o utracone dziedzictwo. Bracia i siostry, nie wiem, jak to jest, czy się zastanawiacie w taki sposób nad pewnymi wydarzeniami, które się dzieją w naszym życiu w taki duchowy sposób. Mam nadzieję, że tak. Ale ja wam powiem, że dzisiejszy dzień, co zastaliśmy dzisiaj, ten pożar tu tych dwóch samochodów, ja mam w sercu takie głębokie przekonanie, że diabłu chodzi o to, aby nas po pierwsze zaniepokoić, a po drugie on może nie przestać. On może chce zrobić jeszcze coś innego. Pozwolimy mu na to? Czy staniemy tak jak Dawid, powiemy nie. Raczej się puścimy w pogoń. Raczej będziemy my nacierać, raczej my staniemy jeszcze mocniej w modlitwie, staniemy naprzeciwko tym wrogom i powiemy nie. I tutaj potrzeba jest nam, bracia i siostry, wiary, zaufania w Słowo Boże, zaufania w to, że Bóg jest wierny, że Bóg jest prawdziwy, że Bóg jest jedyny, że Bóg nas chroni. A nawet jeśli by nas coś zaskoczyło, jakaś okoliczność jeszcze trudna, to miejmy w pamięci to, że i tak w Bogu jest zwycięstwo, że i tak odniesiemy sukces, że i tak odniesiemy zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Amen. Zachęcam was, bracia i siostry, wszystkich, siebie samego również do tego, abyśmy bojowali, abyśmy walczyli, abyśmy nie przestawali, nie rezygnowali, bo największym zagrożeniem, bracia i siostry, dla Kościoła jest co? Bierność, letniość, bierność, pasywność. Okej, ja, Panie, ja jestem w Kościele. Tak, Boże, tak bardzo Ci dziękuję, że do Ciebie należę. Tak bardzo się cieszę, Panie Jezu. Amen. To ma być chrześcijaństwo? Dobrze jest cieszyć się, że należymy do Boga. Oczywiście to jest niesamowita łaska Boża. Fajnie, że należymy do Królestwa Bożego, ale czy tylko to? Czy mamy powiedzieć nie, diabłu, nie. Nie zgodzę się na to, aby moi krewni poszli do piekła. Oczywiście, dobrze jest wierzyć. Pan to sprawi, Pan to kiedyś uczyni, ale letniość, pasywność, bierność jest największym zagrożeniem dla Kościoła. Niebycie zaangażowanym w Kościele jest największym zagrożeniem dla chrześcijanina. Niebycie zaangażowanym, niebranie udziału w walce jest największym zagrożeniem dla nas. Bo diabeł wtedy przyjdzie i tylko tym malutkim palcem nas myknie. I będzie problem. Walka jest niezwykle ważna. Walka o to, abyśmy nie tylko my przetrwali, bo wiecie, ja jakoś nawet mi się nie chce słuchać modlitwy, jak ktoś się modli, Panie, żebym tylko przetrwał. My mamy zwyciężać, my mamy biec, nie tylko bać się, czy przetrwam. Bo jak się boję, czy przetrwam, to diabeł, jesteśmy dla diabła bardzo łatwym kąskiem, żeby nas zniszczyć. Ale walczmy. Powstańmy. Halleluja. Halleluja. Panie nasz Boże, Tobie raz jeszcze chcemy podziękować za zwycięstwo, które mamy w Jezusie Chrystusie. A przede wszystkim za to, kim Ty jesteś, Boże. Ty jesteś Panem nieba i ziemi. Ty jesteś Stwórcą nieba i ziemi. Jesteś Bogiem Wszechmogącym i Wszechwiedzącym, Panie. Dzisiaj myśląc o tej sytuacji, która się zdarzyła, ale przede wszystkim chcemy patrzeć na Twoje Słowo, chcemy patrzeć na obietnice. Panie, tak wiele tych obietnic jest w Twoim Słowie i dziękujemy Ci za to, że Ty nas zapewniasz, że jesteś dobrym pasterzem, halleluja, że jesteś siłą i mocą naszą, że jesteś ochroną życia naszego, Panie, że jesteś skałą zbawienia naszego, Boże. Chwała Tobie za to, że troszczysz się o nas, o naszych bliskich, że Panie, Tobie zależy na zbawieniu, że Ty chcesz, aby nikt nie zginął, ale wszyscy doszli do upamiętania i poznania prawdy. Halleluja. I dziękuję Ci, Boże, za to, że nas zbawiłeś, że mnie zbawiłeś, Panie. Nie chcemy być obojętni, nie chcemy być letni, Panie, jako Kościół Twój, ale chcemy być Kościołem walczącym, wojującym o zbawienie innych ludzi, o zbawienie naszych bliskich. Dlatego, Panie, o to Ciebie prosimy. Ale też chcemy powiedzieć naprzeciwko tym mocom ciemności, że nie zgadzamy się z tym, aby diabeł wiódł na zatracenie naszych krewnych. Panie, Ty ich wykupiłeś. Panie Jezu, Ty oddałeś swoje życie za nich. Ty tam na Golgocie zdobyłeś zbawienie dla naszych bliskich, którzy dzisiaj są daleko od Ciebie. Być może myślą o różnorakich bzdurach, może są zaangażowani w okultyzm, może są zaangażowani w jakiś alkohol, Panie. Obciążeni różnymi mocami ciemności, mocami demonicznymi, ale Panie, my dzisiaj przyjmujemy słowo Twoje, Panie. Przyjmujemy słowo Twoje, że i chcemy walczyć, Boże, bo wiemy, że Ty ich do siebie przyciągniesz, Panie. Halleluja, bo Ty jesteś Bogiem zbawienia. Ty budujesz swój Kościół, Panie Jezu. Ty pragniesz, aby nikt nie zginął z naszych bliskich. Dlatego chcemy się modlić, Panie. Wołać do Ciebie, Boże, o zbawienie. Wołać o to utracone dziedzictwo, o odzyskanie tego utraconego dziedzictwa. Tak jak Dawid, Panie. Dziękuję Ci, Boże, za ten przykład. Dziękuję Ci za Dawida, który powiedział nie zgadzam się na to, aby diabeł zniszczył moich bliskich i cały dobytek. Halleluja. Chwała Tobie, Panie, za to, że jest Twoje błogosławieństwo nad nami, że możemy je odbierać, że możemy je przeżywać, Boże. Ale, Panie, chcemy wołać i walczyć. Walczyć o wiarę, walczyć o to, aby inni zostali zbawieni. Halleluja. Amen.